Podlaskiem mamy 15 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem, w tym 12 osób z powiatu grajewskiego. Tylko dwie osoby, starszy mężczyzna i starsza kobieta, leczone są w szpitalu w Augustowie. Reszta przebywa w izolacji domowej. Po wielu tygodniach bez zakażeń w powiecie grajewskim w ostatnią sobotę wykryto SARS-CoV-2 m.in. u pracowników zakładu płyt Fliederer w Grajewie i ich rodzin. Kwarantanną objętych jest ponad 60 osób. Pozostałe trzy potwierdzone nowe przypadki to osoby z powiatu białostockiego. Starsza kobieta jest leczona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, a dwoje dzieci przebywa w izolacji domowej. W sumie w województwie podlaskim od początku epidemii testy potwierdziły 539 przypadków. W Polsce liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wynosi 27 365. Zmarły 1172 osoby, wyzdrowiało 13 196 osób. Coraz mniej ograniczeń związanych z koronawirusem i coraz więcej potwierdzonych zakażeń. Jakie są tego przyczyny i jak ustrzec się SARS-CoV-2, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Powiemy też o wyjazdach do sanatorium i leczeniu w poradniach przez lekarzy POZ. A telefonicznymi gośćmi audycji dziś są Agata Dyszkiewicz, zastępca dyrektora do spraw świadczeniobiorców i służb mundurowych podlaskiego NFZ. Dzień dobry pani. A także dr Joanna Szeląg, specjalistka medycyny rodzinnej. Dzień dobry. W dalszej części audycji połączymy się też z profesor Joanną Zajkowską z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. A w trakcie audycji czynny jest też telefon 85 744 2222, pod którym czekamy na ewentualne pytania słuchaczy. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Od 15 czerwca będą już możliwe wyjazdy do sanatorium. Kto, w jakiej kolejności i po spełnieniu jakich wymogów będzie mógł z nich skorzystać, pani dyrektor?
Proszę państwa, tak. Od 15 czerwca nasze sanatoria wznawiają działalność pod jednym podstawowym warunkiem, a mianowicie pacjenci, jak również opiekunowie, którzy jadą z pacjentami do sanatoriów, są zobowiązani do wykonania testu w kierunku COVID i ten wynik ma być negatywny.
Tak, no to teraz...
To jest sine qua non, bez wykonania testu nie możemy mówić o wyjeździe do sanatorium.
No dobrze, a z jakim wyprzedzeniem dowie się właśnie pacjent o tym, że ma już termin i dokąd pojedzie, gdzie, jakie dodatkowe czynności będzie musiał wykonać przed wyjazdem?
W zakresie leczenia uzdrowiskowego mamy tak naprawdę do czynienia z dwoma grupami pacjentów. Pierwsza grupa pacjentów to są pacjenci, którzy w czasie pandemii nie byli na leczeniu uzdrowiskowym i nadal oczekują na swoją kolejkę. Do tych pacjentów wysyłamy skierowania na leczenie uzdrowiskowe wraz z tak zwanym przydziałem i ze schematem postępowania. Jeżeli już dostaniemy to potwierdzone skierowanie, to patrzmy na punkt pierwszy schematu. Bardzo prosimy o skontaktowanie się z sanatorium, do którego są państwo kierowani, żeby podać sanatorium swój aktualny numer telefonu. Jest to bardzo ważne, ponieważ to sanatorium będzie informowało nas o wyniku testu diagnostycznego. W dalszej kolejności mamy wykonać test. Test wykonujemy, proszę państwa, w terminie nie wcześniejszym, i to jest bardzo istotne, nie wcześniejszym niż 6 dni od rozpoczęcia terminu leczenia uzdrowiskowego. Myśmy już wysłali skierowania potwierdzone do pacjentów, którzy rozpoczynają leczenie 15 czerwca i dzisiaj jest pierwszy dzień terminu, kiedy pacjenci mogą wykonać taki test. Sprawdzaliśmy, czy dane pacjentów już są do wglądu w punktach mobilnych. Tak, już te dane znajdują się w systemie informatycznym punktów mobilnych. Do skierowania dostają państwo wykaz punktów mobilnych. Mamy ich 12 na terenie województwa, gdzie te badania można zrobić. W wykazie są wskazane numery telefonów, w wykazie są wskazane godziny przyjmowania pacjentów. Też mój apel do Państwa, żeby nie umawiać się wcześniej niż faktycznie od 6 dnia przed terminem wyjazdu.
Jasne. A kto zapłaci za ten test?
Za ten test płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent absolutnie nie ponosi tutaj w tym przypadku żadnych kosztów.
To na jakiej podstawie ten test będzie bezpłatny?
Podstawą wykonania testu jest skierowanie potwierdzone na leczenie uzdrowiskowe, a w stosunku do pacjentów, którzy przerwali leczenie uzdrowiskowe, informacja o tym, że ci pacjenci mają prawo do wykonania testu i my taką informację do tych pacjentów prześlemy. To była pierwsza grupa, czyli ci pacjenci, którzy oczekują na leczenie sanatoryjne.
I to w ogóle jest pierwsza grupa, która teraz pojedzie?
Która teraz pojedzie, tak. Już od 15 czerwca mamy skierowanych kuracjuszy na leczenie uzdrowiskowe.
No a co z tymi, którzy byli, ale nie dokończyli?
A to już, panie redaktorze, właśnie mamy tą drugą grupę pacjentów. Przypomnę tylko, że dokumentację medyczną tych państwa ma sanatorium, w którym przerwali oni leczenie uzdrowiskowe. I z tą kategorią pacjentów będzie się kontaktował świadczeniodawca, czyli uzdrowisko, w którym ci pacjenci przebywali. Przepisy prawne zobowiązują świadczeniodawcę, żeby wyznaczył rozpoczęcie terminu leczenia uzdrowiskowego nie później niż do 30 września. Ci pacjenci są także muszą wykonać test przed wyjazdem na leczenie uzdrowiskowe.
Pani dyrektor, a jaka to jest w ogóle skala osób? Ile jest takich, które były i które teraz pojadą?
Przerwało leczenie według stanu na dzisiaj 408 pacjentów. Natomiast jest jeszcze warunek dotyczący czasu trwania leczenia uzdrowiskowego. O turnusie kompensacyjnym, bo taki charakter będzie miało to uzupełnienie leczenia, możemy mówić wtedy, kiedy przebywaliśmy w sanatorium krócej niż 15 dni.
A jak dłużej?
Jak dłużej, to niestety pacjent nie ma uprawnienia do turnusu kompensacyjnego. 15 dni, efekt balneologiczny jest osiągnięty.
Jasne. No dobrze, a jeżeli ktoś wyjeżdża z dzieckiem, opiekunem?
A jeżeli ktoś wyjeżdża z dzieckiem, w takim przypadku mówimy o leczeniu dzieci pod opieką osoby dorosłej. Taki opiekun też ma obowiązek wykonania badania w kierunku COVID i taka informacja do skierowania potwierdzonego jest dołączona. Taki sam schemat postępowania, czyli wszyscy generalnie powinniśmy się poddać testowi diagnostycznemu.
Tak, no to w takim razie teraz powiedzmy, bo z tego, co pani mówi, wynika, że pacjent po otrzymaniu skierowania i tej instrukcji obsługi, to już tak naprawdę komunikuje się tylko z uzdrowiskiem w każdym z tej grupy.
Pacjent komunikuje się z sanatorium i pacjent komunikuje się z punktem pobrań, mobilny punkt drive-thru, tam, gdzie udajemy się, żeby wykonać test. Pacjent ma prawo swobodnego wyboru punktu.
Jasne. A czy jeżeli test jest negatywny, więc pacjent zdrowy, to uzdrowisko potwierdzi jakoś, przyśle coś, nie wiem.
Tak.
Jak to będzie wyglądało?
48 godzin przed rozpoczęciem terminu leczenia uzdrowisko ma obowiązek powiadomienia pacjenta o wyniku badania. Natomiast jeżeli mamy założone IKP, internetowe konto pacjenta, na tym koncie także znajdziemy informacje o wyniku testu.
No dobrze, a jeżeli uzdrowisko nie poinformuje pacjenta o wyniku testu, to czy wyjazd wtedy dojdzie do skutku? Co wtedy będzie się działo?
Jeżeli uzdrowisko nie poinformuje pacjenta o wyniku testu, chociaż ja nie dopuszczam takiej informacji, żeby uzdrowisko nie wykonało telefonu.
Są rzeczy niemożliwe. Telefonów,
ale są rzeczy niemożliwe, o których nie śniło się filozofom. Oczywiście, że tak. W takiej sytuacji możemy się odbić od sanatorium i ponieść koszty podróży, więc ja wtedy proponowałem, żeby pacjenci informowali nas, do nas zgłaszali się, że nie mają informacji z sanatorium o wyniku testu. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, w jakiej fazie są przygotowania uzdrowisk do przejmowania pacjentów, jak również i testowanie środowiska informatycznego. My codziennie kontaktujemy się kilka razy dziennie z naszymi świadczeniodawcami i pytamy, czy nie mają problemów z logowaniem się do tego systemu, który dedykowany jest wykonaniu testom, Na dzień dzisiejszy jestem uspokojona. Nie powinno być problemów.
No tak, to mówi Pani o kontakcie. Natomiast czy same uzdrowiska i sanatoria są też w pełni przygotowane? Czy macie podgląd, jaka tam jest sytuacja?
Proszę Państwa, są szczegółowe wytyczne GIS-u, które dotyczą leczenia uzdrowiskowego. Ja bym nie chciała wchodzić w kompetencje GIS-u. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną powierzchnię na jednego pacjenta, o przelicznik, jaki zastosował GIS, nie mamy informacji od sanatoriów, że muszą zmniejszyć ilość pacjentów. Oznacza to dla nas, że sanatoria są przygotowane do realizacji kontraktów w taki sposób, w takiej formie, w jakiej zostało to zawarte.
To z tego wynika, że pacjenci będą mogli korzystać ze wszystkich zabiegów, które do tej pory oferowały te uzdrowiska, czy nie?
Odpowiem na to pytanie w ten sposób. O zasadności zabiegów balneologicznych decyduje lekarz na miejscu.
No dobrze.
Biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, biorąc pod uwagę schorzenie będące podstawą rozpoznania i kierowania pacjenta na leczenie.
Mieliśmy prawie 3-miesięczną przerwę, więc czy teraz ci wszyscy, którzy liczą na leczenie uzdrowiskowe, dłużej będą czekać na wyjazd do sanatorium?
Kolejka nam się troszeczkę wydłużyła o te 3 miesiące. Myślimy, że w przyszłym roku być może wrócimy do tego okresu oczekiwania, który był sprzed pandemii, ponieważ w województwie podlaskim w zasadzie już zbliżaliśmy się do standardu oczekiwania wyznaczonego przez rozporządzenie ministra zdrowia, czyli do 18 miesięcy. W przypadku leczenia szpitalnego kolejka była krótka i tutaj okres pandemii nie zaburzy czasu oczekiwania, ponieważ tak czy siak będziemy się mieścili w pożądanym okresie 6-miesięcznym.
Tak.
Także tak wygląda perspektywa stanu oczekiwania w tej chwili.
No tak, ale wszedł nowy przepis, który opóźnił nieco możliwość, nieco o rok, złożenia podania o uzdrowisko. Czy to też będzie miało jakiś wpływ?
Ten przepis, proszę Państwa, wszedł w ubiegłym roku w miesiącu lipcu i tak naprawdę było to takie rozwiązanie legislacyjne, które poprzedzone było konsultacjami z konsultantem krajowym w zakresie balneologii medycyny fizykalnej. Nasze województwo było województwem, gdzie na 10 tysięcy mieszkańców najwięcej pacjentów składało skierowania na leczenie uzdrowiskowe dosłownie po kilku dniach od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.
A teraz rok i kilka dni.
A w medycynie fizykalnej, w balneologii musimy sobie zdać z tego sprawę, że mamy do czynienia odczynu balneologicznego, czyli takiego odczynu, który pojawia się znacznie po zakończeniu leczenia uzdrowiskowego i dopiero po tym czasie możliwe jest stwierdzenie przez lekarza kierującego, czy ta kuracja uzdrowiskowa faktycznie pomogła, czy była celowa i czy zasadnym jest ponowienie
Rozumiem.
Tej kuracji na przyszłość.
Czyli z tego wynika, że tak do końca to nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć niczego na temat tego wydłużonego o rok okresu oczekiwania. Sprawdzi się to w praktyce.
W tej chwili możemy powiedzieć tylko tyle, że wysyłamy taką liczbę pacjentów, jaką mamy zakontraktowaną. Zobaczymy, co się będzie działo w kolejnych kwartałach. Być może sanatoria będą miały pewne wolne moce przerobowe, żeby jeszcze zwiększyć ilości pacjentów. Zobaczymy także, co pokaże kontraktowanie na przyszły rok.
No to w ten sposób chyba wyczerpaliśmy temat sanatoriów. Czy mogłaby Pani jeszcze podać jakiś numer telefonu, pod którym ktoś swoje wątpliwości mógłby rozwiać, jeśli je ma? Tam u Państwa?
Zapraszamy przede wszystkim na TIP, czyli telefoniczna informacja pacjentów. 800-590-190.
Jeszcze raz.
800-590-190.
I inny numer jeszcze?
I numery telefonów, które są wskazane w korespondencji do pacjentów, czyli 745-95-24-21.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego wątku. Koronawirus radykalnie ograniczył możliwość osobistego kontaktu z lekarzem POZ. Część pacjentów nawet zaakceptowała teleporady i leczenie przez telefon, zwłaszcza możliwość uzyskania recepty. Coraz częściej jednak pacjenci domagają się większego dostępu do przychodni POZ, zwłaszcza osoby starsze. Jak to wygląda w praktyce? To pytanie najpierw do pani dr Joanny Szelong.
W praktyce wygląda to w ten sposób, że od samego początku, od kiedy teleporady rzeczywiście weszły takim bardzo szerokim, w bardzo szerokim zakresie, my również przyjmowaliśmy pacjentów osobiście, więc tutaj trudno mówić o ograniczeniu, jeżeli chodzi o dostęp do porady lekarskiej, również tej osobistej.
Mówię o pobycie w przychodni, bo tak, to chyba się kojarzy.
Generalnie celem takiej porady jest udzielenie świadczenia pacjentowi, a nie jego pobyt w poradni. W związku z tym te zasady, które obecnie obowiązują, tak naprawdę sprawdziły się chyba najlepiej w dobie epidemii, a wciąż mamy nieodwołany stan epidemii, bo trzeba pamiętać o tym, że dzięki tym zmianom tak naprawdę poczekalnia pacjenta, który czeka na wizytę u lekarza, przeniosła się do jego domu. Jest umawiany na wizytę, czeka w domu, przychodzi na określoną godzinę, nie spotyka się z innymi pacjentami, jest badany przez lekarza. W związku z tym porada również ta osobista, jeżeli lekarz uzna, że jest taka potrzeba, jest udzielona pacjentowi, a jednocześnie jest to jak największe zabezpieczenie pacjenta i lekarza, jeżeli chodzi o kwestie epidemiologiczne. Trzeba pamiętać o tym, że przez cały okres epidemii tak naprawdę bardzo niewiele gabinetów POZ, nie wiem czy jakikolwiek na terenie Podlasia, tu może pani dyrektor by lepiej wiedziała, bardzo niewiele gabinetów POZ zostało zamkniętych z powodu kwarantanny. Gdybyśmy dali taką możliwość, że wszyscy mogą równo siedzieć w poczekalni tak jak przychodzą, prawdopodobnie wyglądałoby to zupełnie inaczej. Więc myślę, że te teleporady się absolutnie sprawdziły, zresztą na świecie są od dawna. Ich zakres jest oczywiście ograniczony. Lekarze decydują o tym, że pacjentów badają osobiście i tych pacjentów badanych osobiście jest wielu. I tutaj nie ma takiej możliwości, żeby w ogóle zamknąć poradnię i udzielać wyłącznie porad telefonicznych. Tak przynajmniej w POZ-cie nie jest. Więc tutaj rzeczywiście niektórzy mogą mieć potrzebę, żeby przyjść do poczekalni i pogadać z koleżankami, z którymi zawsze się spotykały. Natomiast no, nie do tego celu służy poczekalnia i na pewno w dobie epidemii nie byłoby to dobrym rozwiązaniem.
A jaka jest opinia pani dyrektor na ten temat?
W 100% zgadzam się z panią doktor. Mamy 1196 miejsc realizacji świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, natomiast skarg zgłaszanych przez pacjentów na funkcjonowanie poradni POZ-u, jeżeli chodzi o teleporady, to jest naprawdę bardzo niewielki promil, przy czym jak analizujemy te skargi, to dochodzimy do wniosku, że nie jest problemem sama forma teleporady jako forma realizacji świadczenia, tylko być może w ocenie pacjenta zbyt utrudniony kontakt telefoniczny. Pacjenci po prostu się skarżą incydentalnie, że nie mogą się dodzwonić do poradni. Natomiast dokładnie tak, jak mówi pani doktor, teleporada, e-recepta, e-zwolnienie, czyli tak zwana cyfryzacja w sektorze ochrony zdrowia naprawdę sprawdziły się w czasie pandemii, bo możemy się zastanawiać, tak jak przypominam rok temu, też obawy pacjentów, jak to będzie wyglądało, jak lekarz będzie wystawiał e-receptę, co to w ogóle jest e-recepta, prawda? Natomiast dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, gdyby nie e-recepta. I to w miejscu naprawdę znacznie gorszym.
No trzeba by było dokładnie po prostu przyjść do tej poradni.
Trzeba byłoby przyjść. Musimy pamiętać o tym, że teleporada zabezpiecza personel medyczny przed zakażeniem i zabezpiecza nas jako pacjentów przed kontaktem niepożądanym z innymi oczekującymi pacjentami. To jest dokładnie to, o czym wspominała pani doktor. Teleporady nie możemy deprecjonować. Jest to taka forma kontaktu, taka forma realizacji świadczenia, która powinna się rozwijać na przyszłość i bynajmniej nie zastąpi kontaktu fizycznego z lekarzem, ale pozwólmy lekarzowi, żeby to lekarz ocenił, na ile zasadna jest wizyta fizyczna pacjenta w poradni.
No, skoro już wspomniała Pani o e-receptach, to jak one się sprawdzają? Jakie błędy najczęściej jeszcze powstają przy ich generowaniu i czy te błędy można jakoś naprawić? Jak?
Panie redaktorze, powiem Panu tak. Jak wchodziły e-recepty, tych błędów było bardzo wiele. I po stronie lekarzy, i po stronie pacjentów, że dwie strony nie bardzo potrafiły korzystać z tego rozwiązania, ale to był etap początkowy. My już tak naprawdę mamy bardzo niewiele, to są dosłownie pojedyncze skargi, jedna skarga na kwartał, to jest naprawdę nic, jeżeli chodzi o wystawienie recepty. Najczęściej jest to jakiś błąd przy zleceniu leku, czy na miesiąc, czy na rok. Także takie historie, które bardzo szybko dają się wyprostować.
No ale je można wyprostować tylko poprzez wizytę, czy też to telefonicznie się da?
Można wyprostować także poprzez teleporadę. Teleporada, pamiętajmy o tym, jest pełnoprawną poradą, w czasie której może być wystawione e-recepta, e-zwolnienie.
No dobrze, to teraz jeszcze ponowię pytania. Czy w ogóle NFZ, czy też ministerstwo rozważa szansę jakiejś zwiększenia możliwości osobistego kontaktu z lekarzami POZ? Czy w ogóle jest to zasadne? Jeśli tak, to od kogo by to mogło zależeć?
Ja tylko przypomnę Państwu, że mamy ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta w kontekście przepisu artykułu 5. Tych zapisów, który mówi, że kierownik podmiotu leczniczego w czasie epidemii ma prawo ograniczyć pewne uprawnienia pacjenta. Rzecznik praw pacjenta w swoim komunikacie wystosowanym jeszcze w miesiącu maju, z tego co pamiętam, nie postponował teleporady. Natomiast zwrócił uwagę lekarzom, że teleporada nie może działać automatycznie. Ale pani doktor też o tym powiedziała, że teleporada nie wyłącza możliwości wizyty pacjenta. To lekarz poprzez teleporadę uznaje, czy wizyta pacjenta jest konieczna, a dzisiaj jeszcze mamy stan epidemii i też musimy przestrzegać pewnego reżimu sanitarnego. Także też jak nasi słuchacze już widzą po części komunikatów medialnych, są podejmowane działania, które zmierzają do pewnego standardowego przywrócenia organizacji świadczeń. Między innymi na przykład przywrócenie pierwotnej roli, jeszcze stopniowo, ale szpitali jednoimiennych w województwie podlaskim. Tam już też mamy do czynienia ze wznowieniem standardowego procesu realizacji świadczeń. Jeszcze teleporada. Ta forma kontaktu z przychodnią była tym cenniejsza w czasie epidemii, że pacjenci kontynuujący leczenie w danej poradni naprawdę mieli ułatwiony dostęp do lekarza. Lekarz zna naszą historię choroby, wie, jakie są możliwości lecznicze i diagnostyczne i naprawdę potrafi nas poprowadzić przez cały proces chorobowy.
Jasne. W takim razie...
Tutaj, jeśli mogę coś powiedzieć, pani dyrektor dotknęła bardzo istotnego tematu, mianowicie tego, że w POZ-cie to są nasi stali pacjenci, czyli pacjenci, których my znamy. Mamy dokładnie właśnie wiedzę o ich chorobach, o jednostkach chorobowych, znamy ich historię, ale również znamy ich jako naszych pacjentów, więc też jest nam niewątpliwie łatwiej podejmować decyzje, jeżeli chodzi o to, kogo musimy zobaczyć, a komu możemy udzielić teleporady.
No, jeżeli dodzwonimy się do lekarza, z którym mamy właśnie tę więź, bo jest naszym lekarzem, ale bywa tak, że często trafiamy na kogoś innego i wtedy ten drugi lekarz musi niestety poznać więcej trochę szczegółów z historii choroby.
No i niewątpliwie to się odbywa tak jak w ramach wywiadu dotychczas przez wiele, wiele lat. Tutaj bardzo duża rola jest wywiadu lekarskiego, czyli tej właśnie rozmowy. Ona się wcześniej odbywała bezpośrednio, osobiście, w tej chwili odbywa się telefonicznie, ale jest dokładnie takim samym wywiadem z pacjentem.
Z tego, co pani dyrektor powiedziała, wynika, że to dyrektor czy kierownik placówki w zasadzie decyduje o tym, w jakim zakresie jest w stanie rozszerzyć ewentualnie właśnie możliwość przyjmowania pacjentów. Owszem, jeszcze dochodzą pewne obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne. Także odgórnie z tego wynika, NFZ na razie nie przewiduje szerokiego dostępu do POZ-ów, tak?
Panie redaktorze, myśmy nie wydawali regulacji twardych, żeby jakikolwiek podmiot leczniczy nie realizował tych świadczeń. Takich rekomendacji po naszej stronie nie było. Z jednej strony mamy zapisy ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta i Prawach Pacjenta, która nadaje taką formę kierownikowi podmiotu leczniczego. Z drugiej strony mamy prawo pacjenta do tego, żeby był leczonym zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i z należytą starannością. Podkreślę jeszcze raz, że forma teleporady, jeżeli jest wykonywana prawidłowo, ona nie urąga tym warunkom, tak jak mówi o tym pani doktor.
Dziękujemy pani dyrektor. Wszystkie pytania właściwie, które miałem do pani, już wyczerpałem, także teraz rozłączymy się z panią i spróbujemy połączyć z panią profesor Joanną Zajkowską, z którą właśnie porozmawiamy, jak to wygląda od strony szpitala. Czy tam ci pacjenci nie szukają w tej chwili kontaktu z lekarzem w przypadku niepokojących ich dolegliwości? Dziękuję. Mamy już połączenie z panią profesor Joanną Zajkowską z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią profesor.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Rozmawialiśmy tutaj z panią dyrektor z NFZ-u Podlaskiego o tym, czy lekarze POZ-u będą bardziej dostępni dla pacjentów. Jak to wygląda w tej chwili z punktu widzenia szpitala? Czy właśnie tam więcej macie osób, które szukają pomocy w przypadku niepokojących jakichś dolegliwości, sygnałów od organizmu?
Tak, na IZ przyjęć trafiają pacjenci z gorączką i my próbujemy ustalić, czy to są objawy COVID-u, czy to są chorób innych, które są przebiegają z gorączką, bólem głowy czy kaszlem.
Ale czy oni się kontaktowali wcześniej ze swoją poradnią, z lekarzem rodzinnym, z POZ-em?
Większość pacjentów tak, mówi, że jest kierowana przez po teleporadzie, po wizycie załatwianej w sposób telefoniczny, jest kierowana do izby przyjęć oddziału zakaźnego.
Czyli te POZ-y pełnią taką zdalną formę triażu?
Można tak powiedzieć.
Ale tylko można tak powiedzieć, bo do końca tak nie jest, bo to państwo muszą wykonać badania, które coś potwierdzą lub wykluczą.
Tak, my wykluczamy COVID, wykonujemy czasami w zależności od prezentowanych objawów, wykonujemy podstawowe badania, czasami dodajemy badania w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu, bo to jest choroba, która zaczyna być w tej chwili widoczna na naszym terenie. Jeżeli pacjent nie wymaga hospitalizacji, odsyłamy do domu i tu dalej powinni przejąć znowu koledzy opiekę nad pacjentem z POZ-u.
Wczoraj na całym świecie zanotowano największą liczbę nowych zakażeń od początku pandemii, a przecież my ciągle mówimy, że to już jest schyłek w wielu krajach. W Polsce mamy rekordowy przyrost liczby potwierdzonych zakażeń w ciągu jednej doby, prawie 600 bez jednej osoby. Większe w ostatnim czasie są też liczby zakażeń SARS w Podlaskiem. Jaka jest tego przyczyna, pani zdaniem?
Znaczy zwiększa się ilość wykrytych zakażeń. Jest to związane z powrotem ludzi do pracy i zmianą taką sposobu testowania. Wykrywamy kontakty osób zakażonych, co pozwala wykryć większą grupę zakażonych, na przykład w zakładach pracy. Czyli jeżeli mamy jedną osobę zakażoną, testujemy całą populację, czyli pracowników, którzy kontaktowali się, czyli mieli kontakt z daną osobą zakażoną i to pozwala wykryć większą ilość osób zakażonych. To pewnie wpływa na statystyki.
No ten przypadek, który dziś podawaliśmy, chodzi o powiat grajewski, to tam w jednej fabryce wszystko się rozeszło po pracownikach i rodzinach. Czyli potwierdza się to, co na samym początku mówiono i czego się domagano, żeby więcej testować, to wtedy będziemy mogli szybciej wykluczyć z możliwości kontaktu z ludźmi, którzy nie mają objawów, a jednak są nosicielami tego wirusa.
Dokładnie tak. I oczywiście przestrzeganie tych zasad, które powinny obowiązywać w zakładach pracy, czyli pomiar temperatury. Wiem, że ludzie poprzestają w domu, mniej zarabiali, pracują w zakładach pracy, w związku z tym mogą też jakby bagatelizować pewne objawy, które mogą być symptomami zakażenia. W związku z tym też trzeba uczulić wszystkich, że jeżeli czują się źle, jeżeli jest stan podgorączkowy, jeżeli czują się inaczej, żeby jednak pozostali w domu, nie szli do pracy. No bo to w konsekwencji to jest możliwość zakażenia całej grupy pracowników.
A czy to nie jest przypadkiem tak, że wszyscy liczą, że jak już przyjdzie upał, to słońce wypali wirusa i nic nie będzie?
Bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, natomiast no, statystyki pokazują, że jednak tak nie jest. Mamy wilgotną wiosnę, nie mamy jeszcze tego suchego powietrza, który wysusza aerozol, ale też mamy zmniejszenie tych obostrzeń, które zwiększają kontakty między ludźmi, więc no, pasażowanie tego wirusa będą te transmisje i trzeba być przygotowanym.
No ale to jest takie trochę sprzeczne ze sobą, bo tak, poluźniliśmy aż do takiego stopnia, że właściwie można się spotykać w grupie nawet 150 osób. Praktycznie rzecz biorąc, jak się wejdzie do pierwszego lepszego dyskontu czy też sklepu, to jeśli naliczymy połowę ludzi w maseczkach, to będzie cud. Większość nie nosi tych maseczek. Widzimy też, że w sklepach personel jest też nieomaskowany, tak powiem kolokwialnie. No i to może prowadzić nas do włoskiego końca.
Dlatego warto podkreślać, że mimo zmniejszenia tych obostrzeń, jednak droga kropelkowa, czyli zmniejszenie dystansu poniżej tego 1,5 metra, jest to jednak ryzyko ze spotkania, że spotkanie z osobą, której statusu nie znamy, może grozić zakażeniem. O ile osoby chorują w tej chwili, nie mamy dużo ciężkich przypadków, ponieważ chorują osoby pracujące, czyli w pełni zdrowia, ale zakażenie bezobjawowe przyniesione do domu czy kontakt z osobą starszą, nadal to zagrożenie istnieje. Zagrożenie osób starszych, osób z współistniejącymi chorobami. Także pamiętajmy o tym, że ten wirus jednak jest obecny w populacji.
Światowa Organizacja Zdrowia wydała nowe wytyczne w kwestii noszenia maseczek. Ich używanie zaleca tylko w przestrzeniach publicznych, gdzie występuje duże ryzyko zakażenia koronawirusem. Nos i usta powinny wciąż być zasłaniane przez członków personelu medycznego oraz osoby starsze. Starsze to od którego wieku?
Takie naturalne starzenie się naszego układu immunologicznego jest po 65 roku życia, więc radzenie sobie z infekcjami wirusowymi następuje dużo słabiej. Jest gorsza wydolność układu immunologicznego, a poza tym często występują współistniejące choroby, więc z punktu widzenia medycznego osoby starsze to jest powyżej 65 roku życia.
Pani doktor Joanna Szeląg, w praktyce kontaktowała się z ludźmi, którzy o mało nie przyszli do przychodni z koronawirusem, z tego co słyszałem.
Tak, no tutaj rozmawialiśmy o tym triażu i teleporadach i o tym, że jednak nadal mamy stan epidemii i w związku z tym w pierwszym rzędzie jest teleporada, a dopiero potem lekarz decyduje o zaproszeniu pacjenta na osobistą wizytę i rzeczywiście są takie sytuacje, gdzie pacjent próbuje przyjść do poradni, jest informowany, że to powinna być teleporada i taki dzwoniący pacjent, podając objawy, lekarz decyduje właśnie o tym, co pani profesor powiedziała, czyli izba przyjęć zakaźna, pacjent z objawami, które mogą sugerować COVID. Jak się później okazało z dodatnim wywiadem epidemiologicznym, o którym no, nie zostaliśmy poinformowani, i pacjent, który był dodatni. Gdyby rzeczywiście, tak jak tutaj postuluje wiele osób, można było wejść z ulicy do poradni i posiedzieć sobie w poczekalni i poczekać, to taki pacjent spowodowałby, że na przykład personel, pielęgniarka, rejestratorka, prawdopodobnie lekarz musieliby odbyć 7-dniową kwarantannę, przez co rzeczywiście, jeżeli to jest mała poradnia, to mogłaby być zamknięta na kwarantannę lub też pacjenci mieliby rzeczywiście ograniczony dostęp. Także to jest ten jeden element, że jakby teleporady zabezpieczają zarówno pacjentów, którzy się nie zetkną z tymi, którzy są potencjalnie dodatni, jak również personel medyczny, a przez to opiekę nad pacjentami. Ale druga rzecz, która tutaj jest istotna, to niejednokrotnie, tu pewnie pani profesor potwierdzi, dodatnie testy wychodzą u osób młodych. A ja obserwuję, że takie poluzowanie zasad dotyczy również tych osób młodych, które uważają, że przecież nic się nie dzieje, że one się nie boją. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jest to też taka troska o innych. Więc ta maseczka założona w sklepie, czy założona gdzieś właśnie w zamkniętych budynkach, chroni innych, jeżeli bylibyśmy bezobjawowymi nosicielami na przykład. Także to jest szalenie ważne, jak również ten dystans, który powinniśmy trzymać. Dystans społeczny jest tym bardzo istotnym elementem. No i oczywiście regularne odkażanie, mycie rąk. Mam nadzieję, że to już weszło jednak w większości osób w nawyk.
No ale jak się jedzie na przykład ulicą Lipową w Białymstoku, jest okienko z pizzą, to nie widziałem, żeby tam chociaż metr był odległości. Tam po prostu młodzi ludzie stoją jeden za drugim, jeszcze rozmawiają, więc ten aerozol się unosi. No częstują się po prostu, jeśli mają.
Tak, ja myślę, że to trzeba po prostu powtarzać, cały czas powtarzać.
Dlatego to
mam
powtarzamy.
Mam wrażenie, że właśnie, że to, że poluzowane zostały zasady, zostało trochę odebrane jak sygnał, że jest już dobrze i że jest bezpiecznie, że można odpuścić. Natomiast one zostały w jakichś tam ramach poluzowane. Więc pamiętajmy, że jak stoimy w kolejce gdziekolwiek, to odstęp 2 metrów powinien obowiązywać.
Obowiązuje tylko przy kasie, bo tam stoi ktoś, kto mówi, proszę się odsunąć.
No więc tutaj niestety samodyscyplina jest nam potrzebna. Tu no, nie da się przy każdym punkcie gastronomicznym, czy sprzedażowym, czy jakimkolwiek innym postawić kogoś, kto będzie pilnował. Musimy wyrobić w sobie taki odruch, czy samodyscyplinę, że sami pilnujemy tego, żeby był odstęp. Że jeżeli ktoś się próbuje zbliżyć, no to odsuwamy się albo prosimy o zachowanie tego odstępu. Czyli taka asertywność również w kontaktach, żeby móc powiedzieć tej osobie, która nie chciałaby stosować się do zasad, że poproszę, żeby pani stanęła jednak 2 metry.
No, w momencie, kiedy obowiązywał nakaz zasłaniania nosa i ust, no to wyprodukowaliśmy miliony maseczek, które z maseczkami nie mają nic wspólnego. Są to po prostu atrapy, które no, były dla policjantów, dla kogoś, kto ewentualnie mógłby się przyczepić, ale one przed niczym nie chroniły. To może powiedzmy, jaka ta maseczka powinna być teraz szczególnie, żeby ona chroniła nas i jednocześnie zabezpieczała innych przed ewentualnym przeniesieniem od nas tego koronawirusa?
No, to jest pytanie do mnie, tak?
No, właściwie do obu pań.
Nie wiem do kogo.
Tak.
Do obu pań naraz, więc może pani profesor najpierw.
Maseczka powinna być przede wszystkim starannie założona, bo noszenie maseczki na brodzie poza nosem właściwie nie... ona jest kompletnie nieprzydatna. Powinna być oczywiście w miarę z gęstego materiału, z 3 warstw. Tutaj ja przepisów dokładnych nie znam, ale zwracam uwagę, że powinna być założona w taki sposób, który powinien osłaniać nos i usta w trakcie mówienia zwykłego, prawda, porozumiewania się, czy przypadkowego kichnięcia, czy kaszlu.
Pani doktor?
Znaczy ja tutaj też zgodzę się, że bardzo istotny jest sposób noszenia maseczki. Natomiast jeżeli chodzi o maseczki, to dostępu do certyfikowanych najczęściej nie mamy w tej chwili, bo takie dają nam pewność swojego działania. Natomiast im gęstsza maseczka, tym więcej zatrzymuje patogenów. Generalnie rzeczywiście trudniej oddychać, ale proszę pamiętać o tym, że z pewnością na respiratorze oddycha się jeszcze trudniej.
No ale nikt tego nie wie, więc nie może porównać właśnie.
Myślę, że nikt z nas nie jest zainteresowany przetestowaniem. Natomiast oczywiście te maseczki najwyżej chroniące FFP3, FFP2 to są maseczki raczej dla personelu medycznego i bezpośredniego narażenia wiadomego takiego na pacjentów COVID dodatnich. A w codziennym naszym funkcjonowaniu tak naprawdę bardzo istotne jest dystansowanie.
I właśnie to dystansowanie, czyli odległość 2 metrów, to jest niezmienny apel, aby zachowywać, nawet wtedy, kiedy stoimy w kolejce na świeżym powietrzu po lody, czy też po jakąś pizzę, czy inną przekąskę. Czas naszej audycji dobiega końca, a więc tym apelem o dystansowanie się i noszenie maseczek w pomieszczeniach, gdziekolwiek są inni ludzie, zakończymy ten program. Moimi Państwa gośćmi telefonicznymi wciągle były najpierw Agata Dyszkiewicz, zastępca dyrektora do spraw świadczeniobiorców i służb mundurowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Pani doktor Joanna Szeląg, specjalistka medycyny rodzinnej. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję pani.
A także pani profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Również dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
Dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia za tydzień.